Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeba światu przypominać, że to Jezus uczy nas sztuki życia, mówił Benedykt XVI w czasie spotkania z nowymi ewangelizatorami z całego świata. Wcześniej wskazał wartości rodzinne jako wzorzec dla społeczeństwa. Magazyn zaczniemy od watykańskich aktualności. Następnie wspomnimy osobę i dzieło księdza profesora Tadeusza Stycznia, bo właśnie jemu dedykowane było sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
W dzisiejszym świecie nie można zatrzymać się wyłącznie na świadectwie życia. Potrzeba też odważnego głoszenia Jezusa słowem. Otwierając konferencję nowych ewangelizatorów, wskazał na to arcybiskup Rino Fisichella. Spotkanie, które zgromadziło w Watykanie około 8 000 przedstawicieli diecezji, zakonów, parafii i ruchów kościelnych z różnych krajów świata, przygotowała papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji. Celem dwudniowego wydarzenia, które rozszerzy się także na ulice Wiecznego Miasta, jest zaprezentowanie już istniejących inicjatyw ewangelizacyjnych oraz wstępne wytyczenie ich ram koordynacyjnych.
Wieczorem z nowymi ewangelizatorami spotkał się Benedykt XVI. Nawiązując do motta spotkania, Słowo Boże szerzy się i rośnie, papież zastanawiał się, na jaką glebę we współczesnym świecie pada słowo. Wskazał, że często napotyka ono na zamknięcie i odrzucenie, sposoby życia i myślenia odległe od Boga i prawdy. Jednak mimo to, podkreślił Ojciec Święty, człowiek stawia sobie pytania o ostateczny sens rzeczy i nie zadowala się odpowiedziami dającymi tylko ulotne szczęście.
Słowo Boże szerzy się i rośnie, ponieważ Jego moc nie zależy od naszych akcji, środków i od naszego zaangażowania, ale od Boga, mówił papież. Drugim motywem jego wzrostu jest to, iż wciąż wydaje ono owoce. W świecie, choć o tym nie słychać, wciąż istnieje dobra, żyzna gleba. Jako trzeci dowód na wzrost słowa papież wskazał fakt, że mimo obojętności, niezrozumienia czy prześladowań, Ewangelia naprawdę dotarła na krańce ziemi i że wciąż są ludzie, którzy ją przyjmują.
Benedykt XVI podkreślił, że bycie ewangelizatorem nie jest jakimś przywilejem, ale wynikającym z wiary obowiązkiem. Współczesny świat potrzebuje ludzi, którzy będą mówić i świadczyć, że to Jezus uczy nas sztuki życia, drogi prawdziwego szczęścia, ponieważ to On sam jest drogą życia, mówił papież w czasie wieczornego spotkania z ewangelizatorami z całego świata.
Na znaczenie rodziny dla społeczeństwa i gospodarki wskazał papież, spotykając się z uczestnikami kongresu zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice. Utworzona 18 lat temu przez Jana Pawła II, nawiązuje ona swą nazwą do tytułu jego ostatniej encykliki społecznej. Ma na celu szerzenie na świecie znajomości i zastosowania nauki społecznej Kościoła.
Swój doroczny kongres fundacja poświęciła tym razem relacji między rodziną a przedsiębiorstwem. Ojciec Święty przypomniał, że w tym roku przypada 20-lecie encykliki Jana Pawła II Centesimus Annus i 30-lecie jego adhortacji apostolskiej o rodzinie Familiaris Consortio. Zwrócił uwagę, że od czasów Leona XIII, który ponad wiek temu zainicjował naukę społeczną Kościoła, nie zmieniła się jej istota pomimo nie dających się wówczas wyobrazić zewnętrznych zmian na świecie. W nauce tej chodzi zawsze o dobro osoby ludzkiej i rodziny.
Benedykt XVI podkreślił, że rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa. Uczy w nim żyć. W rodzinie człowiek dojrzewa duchowo. Odgrywa też ona ważną rolę we wspólnocie kościelnej, gdzie jest nie tylko przedmiotem opieki duszpasterskiej, ale sama bierze udział w ewangelizacji, o czym pisał już błogosławiony Jan Paweł II w Familiaris Consortio.
Jak zwróciliście uwagę podczas swych obrad w obecnej trudnej sytuacji, przeżywamy kryzys pracy i ekonomii. Towarzyszy mu kryzys rodziny, konflikty między małżonkami, między pokoleniami, między czasem przeznaczonym dla rodziny i na pracę, kryzys zatrudnienia stwarzają złożoną, kłopotliwą sytuację wpływającą na życie społeczne. Potrzebna jest zatem nowa, harmonijna synteza między rodziną a pracą. Nauka społeczna Kościoła może tu wnieść cenny wkład. W encyklice Caritas in Veritate podkreśliłem, jak rodzinny model logiki miłości, bezinteresowności i daru należy rozciągnąć na wymiar powszechny. Nie jest zadaniem Kościoła określać sposoby walki z obecnym kryzysem. Tym niemniej chrześcijanie mają obowiązek ujawniać zło, dawać świadectwo wartościom, na których opiera się godność osoby, i nimi żyć. Muszą też krzewić te formy solidarności, które służą dobru wspólnemu, aby ludzkość stawała się coraz bardziej Bożą rodziną.
W przededniu rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową Katolicki Uniwersytet Lubelski wspominał osobę i dzieło księdza Tadeusza Stycznia. Był on uczniem i następcą kardynała Wojtyły na Katedrze Etyki KUL, a także założycielem Instytutu Jana Pawła II i twórcą kwartalnika ETOS. Sympozjum przebiegało pod hasłem Osoba i moralność w ujęciu księdza profesora Stycznia.
Żyć to dziękować to nie tylko tytuł jednej z książek księdza profesora Tadeusza Stycznia, ale to najgłębsza treść jego własnego życia.
Podkreślał ksiądz Alfred Wierzbicki, obecny kierownik Katedry Etyki. To dlatego, że ksiądz Wojtyła uczył etyki w Lublinie. Młody salwatorianin Tadeusz Styczeń w 1955 roku rozpoczął tam studia. Szybko został najbliższym naukowym współpracownikiem swojego mistrza. Po habilitacji bronił się jednak przed objęciem katedry, powtarzając, że woli być chłopcem na posyłki w firmie Wojtyły niż dyrektorem w swojej własnej. Został nim po wyborze polskiego papieża. A ponieważ był niewysoki i często cytował Saint-Exupériego, studenci nazywali go małym księciem. 14 października minęła pierwsza rocznica śmierci księdza profesora. Obok podsumowania teoretycznego dorobku wybitnego naukowca był czas na osobiste wspomnienia, po części zawarte w filmie dokumentalnym W służbie prawdy, przygotowanym przez księży salwatorianów.
Miał wielkie serce dla każdego człowieka, którego spotkał.
Był człowiekiem z jednej strony bardzo takim łagodnym, ale zarazem był bardzo silną osobowością.
Ojciec Tadeusz był człowiekiem naprawdę świątobliwym. Widać był, że jest przepełniony Panem Bogiem.
Podczas sympozjum zaprezentowano też nowy numer Etosu, w całości poświęcony księdzu Styczniowi, a także pierwszy tom dzieł zebranych zatytułowany Metaetyka – Nowa Rzecz czy Nowe Słowo. Spośród dawnych studentów przybyła na sympozjum z Krasnobrodu, serca roztocza, pani Zofia Kończewska-Murdzek, która miała okazję słuchać księdza Stycznia 12 grudnia 1981 roku.
Późnym wieczorem, czyli faktycznie kilka godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego, ksiądz profesor Tadeusz Styczeń miał wykład o miłości w siedzibie Solidarności na Królewskiej w Lublinie. Mówił jak zwykle pięknie. Byliśmy zasłuchani. Miałam poczucie uczestniczenia w prawdziwej uczcie intelektualnej. Każdym słowem ksiądz profesor czynił w nas dobro, czynił nas lepszymi ludźmi. Takie mieliśmy wrażenie. Podkreślał, że nie może być innego odniesienia do osoby, jak jej afirmowanie z racji tej, że jest aż osobą. Godność osoby nie pozwala na inne jej traktowanie, jak akceptację w bezwarunkowym geście miłości. Pamięć tamtego wykładu, pięknego, o pięknej i bezinteresownej miłości, pamięć o osobie księdza profesora Tadeusza Stycznia pozostała.
Eksplorowanie przez księdza profesora w ślad za Karolem Wojtyłą doświadczenia moralności szczególnie zaowocowało w czasach stanu wojennego. Przyniosło sprzeciw wobec łamania sumień naturalnie kierujących się poznaną prawdą. Był to też początek kolejnego etapu refleksji teoretycznej. Ksiądz Andrzej Szostek, były rektor KUL i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II.
Każdy akt stwierdzenia prawdy, nawet najbanalniejszej, wiąże wolność podmiotu tego aktu tak dalece, że sprzeniewierzenie się tej prawdzie, podjęte z jakichkolwiek motywów, stanowi akt moralnego samobójstwa. Oto w największym skrócie istotny sens stanowiska księdza profesora Stycznia, które sformułował on po raz pierwszy w połowie lat 80. ubiegłego wieku i które głosił i rozwijał do końca swojej naukowej aktywności.
Jan Paweł II powołał księdza Stycznia m.in. do Papieskiej Akademii Życia, bo Evangelium Vitae to także troska o prawdę dotyczącą godności osób nienarodzonych. Z księdzem Styczniem współpracował w tych sprawach dr Jerzy Umiastowski.
Każdy z nas był kiedyś niepowtarzalnym embrionem i gdyby ten niepowtarzalny embrion, którym ja kiedyś byłem, uległ destrukcji, to moja osoba dziś by nie istniała.
Jednym z uczniów i zarazem współbraci zakonnych Tadeusza Stycznia jest ksiądz Jarosław Merecki, profesor na Lateranum.
Ksiądz Styczeń, wiemy, był uczniem Karola Wojtyły, ale stał się też jego bliskim przyjacielem, w jakimś sensie też jego podporą w czasie zwłaszcza lat pontyfikatu, w tym sensie podporą, że Ojciec Święty lubił się z nim spotykać, dlatego że byli przyjaciółmi, dlatego również, że ksiądz Styczeń bardzo głęboko rozumiał jego sposób myślenia. I Ojciec Święty, myślę, że miał wielkie zaufanie do księdza Stycznia, powierzał mu różne zadania. Jak sądzę, do końca się nigdy nie dowiemy, bo ksiądz Styczeń nie lubił o tym opowiadać i prawie nigdy nie opowiadał o tych swoich pracach, które wykonywał dla Ojca Świętego, ale jestem pewien, że wiele jest jego udziału w różnego rodzaju dokumentach, które Ojciec Święty przygotowywał, bo niejednokrotnie jeżdżąc do Rzymu, czy to już wcześniej dostawał coś do opracowania, czy też przywoził ze sobą różnego rodzaju prace i w ten sposób pontyfikatowi Jana Pawła II służył.
Hołd wybitnemu kontynuatorowi myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II i zarazem dyskretnemu przyjacielowi błogosławionego papieża złożył kardynał Stanisław Nagi w specjalnym liście do uczestników sympozjum. O tym, jak wiele wniósł mały książę do dzieła wielkiego króla, jego uczniowie i przyjaciele wiedzą najlepiej, napisał ksiądz kardynał.
Relacje z lubelskiego sympozjum przygotował Krzysztof Chudzik.
Okruchy Ewangelii.
Oddajcie Bogu to, co należy do Boga.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Pytanie o stosunek do władzy świeckiej zachowuje ciągle swoją aktualność. Tam, gdzie jest jakaś społeczność, tam potrzebny jest ład i potrzebni są ci, którzy sprawują władzę. Człowiek jednak jest słaby, a władza, nawet niewielka, może go deprawować. Podwładni, gdy zauważają, że są źle traktowani i wykorzystywani, wcześniej czy później zaczynają się buntować, nie płacić podatków i szukać sposobów obalenia systemu. Pokazuje nam to wyraźnie historia zarówno naszego kraju, jak i innych narodów, które próbują się wyzwolić spod panowania dyktatorów. Ileż tragedii i ofiar przyniosły systemy totalitarne XX wieku? Ile nadużyć, niesprawiedliwości i przemocy dostrzegamy również dzisiaj w niektórych państwach, które nie liczą się z godnością człowieka i jego prawami? Ale i w systemach demokratycznych nie brakuje pytań i wątpliwości moralnych. Czy chrześcijanin ma szanować władzę i płacić podatki dla państwa, które popiera aborcję, eutanazję, rozwody i związki homoseksualne? Jak odnosić się w jakimś kraju do rządu, który obiecuje złote góry, a następnie łatwo zapomina o tym i uprawia politykę propagandową, próbując wykazać, jak dobrze się żyje jego mieszkańcom. W czasach Jezusa sprawa była równie skomplikowana, bo naród wybrany był pod okupacją rzymską. Płacić uczciwie podatki oznaczało, przynajmniej w jakiejś mierze, uznawać i wspierać okupanta. Faryzeusze zdecydowali zatem wykorzystać ten kontekst i wystawić Jezusa na próbę. Ich zresztą nie tyle interesowało, jak mają się zachować w odniesieniu do okupanta, lecz to, jak Jezus rozwiąże kłopotliwą kwestię. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: czyje jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Słuchacze nie spodziewali się tego typu odpowiedzi. Ewangelista dodaje, że po słowach Jezusa zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli. Podziwiali pewnie Jego mądrość, bo doskonale wyszedł z zastawionej na Niego pułapki. Jednak wyjaśnienie było ogólne i niełatwe w konkretnym zastosowaniu. Słowa Chrystusa doczekały się w ciągu wieków wielu komentarzy i wyjaśnień. Chrześcijanie bowiem żyją w określonym systemie społeczno-politycznym, który, jako dzieło ludzkie, nie jest doskonały i ulega zmianom. Jakże jesteśmy wdzięczni Bogu za upadek komunizmu w Polsce i w wielu innych krajach świata. Ale czy jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani tym porządkiem, który mamy aktualnie? Wyznawcy Chrystusa, zarówno w przeszłości, jak i w czasach obecnych, próbują głosić i realizować idee zgodne z ich wiarą, ale nie zawsze starcza im sił i środków do osiągnięcia celu. Nie zawsze też oni sami stają na wysokości zadania. Święty Ambroży, zabierając głos w tej sprawie, precyzował, że władza pochodzi od Boga, ale jej wykonywanie jest ludzkie. Władza jest potrzebna i nie możemy zaprzeczać wszystkiemu, co niesie ze sobą ludzki porządek społeczno-polityczny. Z drugiej jednak strony trzeba wykazywać daleko posuniętą ostrożność i krytyczność. Nawet gdyby nam gazety, radia i programy telewizyjne mówiły, że jest bardzo dobrze, że jest duży postęp ekonomiczny i ład w sferze moralnej, a nasza osobista obserwacja prowadziłaby do wniosku, że jest inaczej, trzeba słuchać głosu sumienia. Swoją postawą w życiu codziennym przyczyniamy się do rzeczywistego wzrostu duchowego i ekonomicznego kraju, albo go utrudniamy. Starajmy się więc pracą i osobistym wysiłkiem przyczyniać się do rozwoju narodu, przede wszystkim do szerzenia w nim wiary, prawdy, dobra i sprawiedliwości. Oddając państwu należne powinności, musimy jednak pamiętać przede wszystkim o Bogu i Jego prawach.
Okruchami niedzielnej Ewangelii kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.